Kryptowaluty. Sposób na bogactwo czy kolejne oszustwa? Kryptowaluty. Tajemny sposób na wzbogacenie się dzięki komputerom budzi spore emocje, bo jest hermetyczny. Co jakiś czas pojawiają się elektryzujące informacje, że Bitcoin przebił kolejną magiczną barierę wartości lub ktoś, kto zainwestował drobne kilka tysięcy dolarów, dziś jest miliarderem. Kopanie kryptowalut to potężny biznes, w który zaangażowane są ogromne środki. Dziś to prężne środowisko z własnymi giełdami, komputerowymi farmami, kopalniami bitcoinów oraz instytucjami honorującymi kryptowaluty, także w realnym świecie. Z drugiej strony przed wirtualnymi walutami ostrzegają Komisja Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski. Część ekonomistów uważa, że cały ten biznes zakończy się wielkim krachem. Szerokim echem w mediach odbiło się też ostatnie spotkanie w Warszawie, gdzie około 1000 osób promowało jedną z kryptowalut, która w ocenie fachowców jest doskonałym przykładem piramidy finansowej. Ale czy my w ogóle wiemy, czym jest kryptowaluta, czym są bitcoiny? Posłuchajmy.
Przyznam szczerze, że sam chociaż o na przykład bitcoinach słyszałem, to jakby się mnie ktoś zapytał, cóż to właściwie takiego jest, to miałbym problemy z odpowiedzią. Sprawdzam w Wikipedii. Kryptowaluta, rzadziej waluta kryptograficzna, rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii przechowujący informacje o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu. Że co proszę? Czy ktoś będzie wiedział, co to są właściwie te kryptowaluty?
Na ten temat nic nie wiem. To są może jakieś do komputeru, a czy to może jest związane, żeby po prostu zakupić do jakiejś gry, czy właśnie coś, a nie wiem.
Jakieś bitcoiny, coś takiego. Wiesz, o co chodzi?
Ja powiem szczerze, z tego nie korzystam, także nie jest...
A wiesz, o co chodzi w ogóle?
No ja też w ogóle niespecjalnie w temacie jestem.
Nie wiem, naprawdę
nie. No nikt nie wie po prostu, no, nikt nie wie.
To jakaś waluta internetowa, prawda? Coś takiego słyszałem.
No tyle to też wiem, ale jak to kupić, gdzie, czym tam zapłacić?
Nie mam pojęcia, naprawdę. Słyszałem coś o tym, ale nic więcej nie potrafię na ten temat powiedzieć.
Nikt mi nie potrafi nic powiedzieć.
Na pewno jakiś informatyk się znajdzie, Zajewkowi, czyli coś panu więcej opowie na ten temat.
No właśnie, jak słyszeliście. Chyba gdybym się zaczaił przed Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym albo na przykład przed Technoparkiem Pomerania, to może ktoś by mi powiedział, a tak po prostu chodząc po ulicach, to mało kto wie, o co chodzi z tymi bitcoinami i tak dalej. Chociaż to może mieć realny wpływ na przykład na nasze życie. Dajmy na to, chcieliście kupić kartę graficzną do komputera. Wyczytałem, że był z tym ostatnio wielki problem, bo właśnie karty graficzne, ich moc obliczeniowa była wykorzystywana do tak zwanych kopalni bitcoinów. Ale na czym te kopalnie polegają? Jak słyszeliście, nie jestem jedyny. Nie mam zielonego pojęcia. Może się jeszcze dowiem, może się nauczę, bo zamierzam kupić sobie nową płytę Björk. A jak usłyszałem, do tej płyty tej islandzkiej artystki będzie dołączone dokładnie 10 audio coinów. Na co je wydam? Sam jestem ciekawy.
A bitcoinów poszukiwał Andrzej Kutys. Z nami goście, wszyscy w Warszawie. Filip Pawczyński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór.
Lech Wilczyński, współzałożyciel InPaySA, pierwszego procesora płatności Bitcoin w Polsce.
Dzień dobry.
I jest z nami także profesor Krzysztof Piech, dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Dzień dobry Państwu.
A wszyscy panowie są członkami grupy eksperckiej strumienia blockchain i kryptowaluty przy Ministerstwie Cyfryzacji. Jeszcze jedna ważna informacja. Zapraszaliśmy do udziału w audycji przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, ale jak nas poinformowano, osoby, które mogłyby się w tej kwestii wypowiedzieć, są aktualnie poza granicami kraju. Panie prezesie, pierwsze pytanie do Filipa Pawczyńskiego. Jest pan zaskoczony niewiedzą szczecinian na temat bitcoinów? Czy to jest niewiedza, z którą spotyka się pan na każdym kroku?
Można powiedzieć, że nie na każdym kroku, ze względu na to, że tak jak można było słyszeć w audycji, to środowisko już istnieje i wcale nie jest małe. Niemniej jednak, jeśli chodzi o taką wiedzę powszechną, to fakt jest taki, że nie jest to wiedza powszechna, chyba że rozmawiamy o wartości albo wycenie kryptowalut, szczególnie bitcoina w stosunku do złotego czy do dolarów, to już ludzie częściej słyszą i częściej pamiętają.
A jak często pan słyszał, panie prezesie, pytanie, o co chodzi w ogóle z tym bitcoinem?
No muszę powiedzieć, że akurat w swoim środowisku już coraz rzadziej, ze względu na te same argumenty, co wcześniej, ale na samym początku, jak zaczynaliśmy, to bardzo często, oczywiście, że tak.
Musimy przypomnieć, że Bitcoin to kryptowaluta, czyli pieniądz oparty na kryptografii funkcjonującej w internecie. Został stworzony całkiem niedawno i wprowadzony do obiegu w roku 2009. Można by było powiedzieć, że Bitcoin w dalszym ciągu raczkuje, stąd być może także niewiedza naszych słuchaczy. Gdyby w trzech żołnierskich słowach próbować wytłumaczyć, co się kryje za stwierdzeniem Bitcoin, panie profesorze, Krzysztof Piech.
Trzech słowach. Waluta internetu, nowa waluta, rewolucyjna waluta, rewolucyjna technologia, która za tym stoi.
Waluta przyszłości czy nie?
Tak, zdecydowanie tak.
Ja żartowałem z tymi trzema słowami, panie profesorze.
Ja to przyjąłem dosłownie. Pierwszy raz, gdy opowiadałem studentom o kryptowalutach, to było 4 lata temu, to rzeczywiście nikt o tym nie wiedział. Teraz wśród studentów mało kogo mogę znaleźć, kto nie słyszał o Bitcoinie. Więc jeśli szukamy osób, które słyszały o kryptowalutach, to poszukamy w tych grupach społecznych, gdzie powiedzmy adaptacja, innowacja jest stosunkowo wysoka, więc młodzież, zwłaszcza młodzież akademicka, to są grupy, które już o Bitcoinie w dużej mierze słyszały. Jak na razie dopiero 0,5% Polaków ma Bitcoin. To jest jeszcze bardzo mało. Natomiast to jest wielkość, która z roku na rok stale rośnie. I tak jak w przypadku internetu kilkanaście lat temu, mało osób o tym słyszało, ale dzisiaj wszyscy z tego korzystamy. Czy tak będzie w przypadku Bitcoina, tego nie jestem pewien. Natomiast z technologii, która za tym wszystkim stoi, to niedługo będziemy tak często korzystali, że nawet nie będziemy sobie zdawali z tego sprawy, że my to używamy. A wszystko zaczęło się od Bitcoina kilka lat temu.
Z nami także, przypomnę, Lech Wilczyński, współzałożyciel InPayesa, pierwszego procesora płatności Bitcoin w Polsce. Mam takie pytanie, jeśli chodzi o miejsca, w których rzeczywiście możliwa jest w Polsce transakcja bitcoinami. Jak wiele jest takich miejsc? Pytam o to, bo dziś ze zdumieniem odkryliśmy, że w jednej z piekarni szczecińskiej można płacić bitcoinami. Za chleb na przykład.
Jest wielu entuzjastów, którzy postanawiają sobie sami wprowadzić do swojej firmy możliwość płatności bitcoinami. Tak naprawdę nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby przyjmować płatności w cyfrowych walutach. Natomiast Bitcoin króluje w internecie. Praktycznie od kilku lat bitcoinami można w Polsce zapłacić za cokolwiek bitcoinami. Jeżeli ktoś ma konto bankowe albo sprzedawca posiada konto bankowe, to można w bardzo prosty sposób przewalutować bitcoiny i nimi zapłacić za, nawet jeżeli odbiorca takiej płatności nie przyjmuje bezpośrednio bitcoinów. Natomiast coraz więcej firm, coraz więcej sklepów, głównie internetowych, dla których włączenie tej opcji płatności bitcoinami jest bardzo łatwe, no decydują się na taką formę płatności, dlatego że jest to kolejny kanał, którymi klienci mogą zapłacić, a przede wszystkim klienci globalnie usytuowani, którzy płacą praktycznie z całego świata.
Panowie, rozumiem, że wszyscy z was są posiadaczami szczęśliwymi bitcoinów właśnie?
Znaczy bitcoinami...
No właśnie, jak pada takie oczywiście pytanie, to nawet ci, którzy mają, nabierają wody w usta.
Jesteśmy przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, więc jest to pytanie tak oczywiste, że...
No gdybym zadał, ile panowie macie, to byłoby niestosowne, ale samo potwierdzenie też jest ważne. Okazuje się, że nasz jeden redakcyjny kolega także ma, ale nie chciał się do tego przyznać. Więc tak, zastanawiam się, skąd ta zawoalowana forma i ucieczka.
Znaczy, to wie pan, to nie jest, jakby nie patrzeć, to nie jest ucieczka, ale od takiej kwestii użytkowej, tak jakby świadome osoby, a już szczególnie można powiedzieć taki poziom świadomości, jaki my posiadamy i od tak długiego czasu, no tak naprawdę nie ma takiej opcji, przynajmniej dla mnie, jako takiego przedsiębiorcy, który używa internetu do rozwijania swojego biznesu. Tak naprawdę omijanie takiego środka płatności, jakim są kryptowaluty, jest naprawdę dużą stratą. To wspomniał Lechu. To jest po prostu otwarcie się na kolejne rynki, które wcześniej nie były dostępne ze względu na to, że były po prostu albo nieubankowione, albo bankowość po prostu za długo obsługiwała dane transakcje, albo była po prostu za droga, żeby ktoś mógł jej użyć akurat do dokonania takiej transakcji, więc tak jakby kwestia użytkowa kryptowalut jest naturalna dla tej naszej takiej cyfrowej ekonomii, która coraz bardziej gości w każdego życiu. To, że wszyscy mamy smartfony, to wszyscy potrafimy się z sobą komunikować i przesyłać informacje, tak? Bitcoin, kryptowaluty daje nam taką możliwość także wymiany wartości, bądź też zaufania. Więc to jest kolejna rzecz, której nam brakowało i pojawiła się. Teraz kwestia adopcji, kwestia zainteresowania pokazania, że są to bezpieczne technologie i w pełni użytkowane, bo prawda jest taka, że jeśli chodzi o wymianę informacji, to i tak 90% osób nie wie dokładnie, jak działa TCP, IP czy inne protokoły wymiany informacji.
Natomiast założenie portfela jest bardzo proste. Wystarczy instalacja aplikacji portfela w telefonie na dowolnej platformie i można dosłownie w kilka minut, bez wypełniania żadnych skomplikowanych dokumentów, można mieć już praktycznie konto bankowe w kieszeni.
Są oczywiście, panowie, wielkie plusy, jeśli chodzi o bitcoiny, już wychodząc od tego głównego, że to waluta deflacyjna, czyli raczej taka, która zwiększa swoją siłę nabywczą w dłuższej perspektywie czasu, wydaje się być stabilna, podnoszona jest kwestia prywatności, ale przecież poza bitcoinem mamy setki innych kryptowalut, niekiedy mają tak egzotyczne i zabawne nazwy, a z drugiej strony równie dziwne i kosmiczne oznaczenia, jak na przykład Sherlock Coin, Wiki Coin, H2O Coin, no jest ich sporo, nawet fuck coin, taka waluta się pojawia, jota i tak dalej, i tak dalej. Na czym polega fenomen bitcoinu właśnie? Panie prezesie, wracamy do Filipa Pawczyńskiego.
Przede wszystkim fenomen kryptowaluty i to, co pan wspomniał, że jest ich tak naprawdę tysiące, nie setki, wręcz tysiące, to jest fenomen otwartości źródeł oprogramowania. Akurat przy technologii kryptowalutowej daje nam to zaufanie, że ta wartość faktycznie będzie obsługiwana w oprogramowaniu w taki sposób, w jaki sposób jest to opisane. To nam daje możliwość sprawdzenia źródeł. Oczywiście także dzięki temu są tworzone różne rozwiązania, które działają w tym i są możliwe, jest możliwe użytkowanie tej technologii. Więc tysiące kryptowalut dają nam te możliwości, że tak naprawdę każdy, i to otwarte źródło daje nam możliwość, że każdy jest w stanie wejść do tej ekonomii ze swoim pomysłem, ze swoim sposobem. No i to jest też taka nowa rzecz patrząc na ślady ekonomiczne, że mamy tą wartość, która tak naprawdę, jak ją odpowiednio skreujemy i odpowiednio będziemy w stanie używać, będziemy mieli odbiorców, to jesteśmy w stanie sobie zrobić swoją prywatną walutę dla swoich własnych potrzeb.
W ostatnim czasie, drodzy państwo, wiele stron i mediów z dziedziny kryptowalut przestrzegało choćby przed Dascoinem, który uchodzi za niejasny twór i idealnie odwzorowujący zarazem schemat piramidy finansowej. Także Narodowy Bank Polski oraz Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają przed kryptowalutami, ze szczególnym uwzględnieniem bitcoina właśnie, litcoina i edera. Co tak bardzo niepokoi NBP i KNF? To pytanie do profesora Krzysztofa Piecha.
Kryptowaluty przełamały dotychczasowy monopol na emisję pieniądza. Od dziesiątek, setek lat władze krajów postanawiały, kto może, a kto nie może emitować pieniądza. Jeśli ktoś waży się zamachnąć na ten monopol, grozi mu kara do 25 lat pozbawienia wolności. A to nagle się okazało, że istnieje system, w którym monety są kreowane co 10 minut w Bitcoinie. On funkcjonuje. Jest to sankcjonowany wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako pieniądz i jakoś dziwnym sposobem nie można się go pozbyć. Rozrasta się tak, jak internet się rozrasta swojego czasu. To oczywiście budzi niepokój osób, które są dość tradycyjnie nastawione do pojęcia pieniądza. Natomiast tak jak każda nowa rzecz, ta również wzbudza pewnego rodzaju kontrowersji. Chociażby jedną z nich jest nazywanie Dascoina kryptowalutą, co zdarzyło się nawet tak poważanej instytucji, jaką jest Narodowy Bank Polski, co też pokazuje w pewien sposób niezrozumienie tematu, bo to jest jednak mimo wszystko trudny temat. Jeśli na ulicach ludzie nie za bardzo rozumieją, co to jest Bitcoin, co to są kryptowaluty, w najrozmaitszych urzędach i dużych firmach z tym również są problemy.
Co więcej, jeszcze nie powiedzieliśmy nic o blockchainie, czyli fundamencie Bitcoina, ale będziemy schodzić na te niższe poziomy. Z jednej strony mówimy o KNF-ie i NBP, ale z drugiej, jak mówiłem, panowie, jesteście członkami grupy eksperckiej, z którymi zrozumienia blockchain i kryptowaluty przy Ministerstwie Cyfryzacji. To oznacza, że Ministerstwo Cyfryzacji zauważyło potencjał bitcoinów i innych kryptowalut. To pytanie do pana Lecha.
No, przede wszystkim ten aspekt edukacyjny tutaj się pojawił, bardzo istotny, bo tak jak przed chwilą było wskazane, ciężko odróżnić, co tak naprawdę jest kryptowalutą, co jest wirtualną walutą, i jednym z takich elementów tego strumienia było właśnie poszerzanie wiedzy wśród administracji, tak żeby było mniej więcej wiadomo, o co chodzi w tej technologii, do czego można jej użyć i gdzie faktycznie ta technologia, oprócz takiego typowego zastosowania monetarnego, walutowego, jakie może mieć zastosowanie również w administracji państwowej, w jaki sposób może usprawnić pewne procesy, takie typowo notarialne, prawne, kontraktowe. Także tutaj jest wiele tego typu zastosowań, które rzeczywiście już powoli państwa na całym świecie zastanawiają się, w jaki sposób wykorzystać. I tutaj ta grupa ma na celu między innymi właśnie szukanie tego typu zastosowań.
Drodzy panowie, proces wytwarzania bitcoinów określany jest mianem kopania. Proszę powiedzieć w takim razie od początku, jak stać się szczęśliwym posiadaczem choćby jednego bitcoina. Który z panów zdradzi przepis na sukces i od razu odpowie na pytanie albo odniesie się do tych ciekawych informacji, które znajdujemy w mediach, że ci, którzy weszli w posiadanie bitcoinów na wysokości lat 2009-10, kiedy tak naprawdę o bitcoinie usłyszeliśmy po raz pierwszy, dzisiaj mają na koncie kilka milionów dolarów. To prawda czy nie?
Jakby nie patrzeć, to jest prawda, tak? Wiadomo, że wartość w stosunku do walut fiducjarnych, czyli do dolara albo do złotówki, malała i rosła, więc tego typu ludzie, którzy kupowali bitcoiny bądź zajmowali się tematem bitcoinów na samym początku 2009, 10, 11 roku, oczywiście musieli przejść tą drogę, więc bardzo dużo osób już dawno sprzedała swoje bitcoiny i możliwe, że całą część, możliwe, że tylko kawałek, więc tak jakby ciężko jest określić, kto kiedy sprzedał, ze względu na to, że jest to tego typu system, który pozwala zachować tą anonimowość przy odpowiednim używaniu. A sam proces dystrybucji jest specjalnie zaprojektowany, żeby każdy, kto chce brać udział w dystrybucji, dostarczał bezpieczeństwo do sieci, dostarczał moc obliczeniową swoich urządzeń i w taki sposób, w takim zaprojektowanym systemie dystrybucji otrzymywał nowo wygenerowane bitcoiny z systemu. Więc w tym momencie, w związku z tym, że nagroda jest stała, w tym momencie jest bardzo wielu partycypantów sieci, więc nagroda dzieli się na wszystkie osoby, które potwierdzają transakcje w tej sieci i ją zabezpieczają. Więc teraz tak naprawdę, jeśli chodzi o zdobycie jednego bitcoina, no to nie będzie to łatwe, bo bitcoin już jest wyceniany na ponad 20 tysięcy złotych, więc najłatwiej byłoby go kupić, bo kwestia wykopania to jest w tym momencie jednak o wiele trudniejsze niż tylko zakup karty graficznej do komputera. Są wyspecjalizowane urządzenia, które ciężko zdobyć, trzeba na nie czekać, najczęściej pochodzą spoza kraju, a nawet spoza Europy. No i żeby móc wykopać jednego bitcoina, to już są naprawdę duże nakłady finansowe, żeby można było w ogóle osiągnąć taką moc obliczeniową, gdzie miałoby to sens. Więc to tak jakby to górnictwo w analogii do złota już jest bardzo profesjonalne i tak naprawdę przeszło przez wszystkie rodzaje technologii obliczeniowej w ciągu 5 lat. I w tym momencie tak naprawdę układy, jeśli chodzi o technologię wytworzenia, nie odstają od tych najnowszych układów dużych firm produkujących procesory. Więc no, tutaj mamy już naprawdę rynek, który jest gigantyczny i dodatkowo bardzo wyspecjalizowany. Więc odpowiadając na pytanie, najłatwiej, chociaż już nie wcale tak łatwo, żeby zdobyć jednego bitcoina, to po prostu go zakupić.
No poza tym jest ich tylko 21 milionów.
No więc właśnie, mamy całkowitą liczbę bitcoinów. Co najwyżej możemy sobie pofolgować z mniejszymi jednostkami bitcoina, czyli Satoshi. Właśnie w internecie można zobaczyć, jak wygląda taka kopalnia bitcoinów, na przykład w Rosji. Ona robi naprawdę zdumiewające wrażenie i polecam każdemu, kto nie do końca jest w stanie sobie wyobrazić taką kopalnie właśnie. Panowie, czy rację mają ci, którzy twierdzą, że wcześniej czy później to wszystko zakończy się wielkim krachem? Czy być może Jednak ci, którzy siedzą w bitcoinach, mówiąc kolokwialnie, są przekonani, że to będzie waluta przyszłości i któryś z tychże coinów, o których rozmawialiśmy, zostanie implementowany po prostu do naszej bankowości, która też zaczyna dostrzegać korzyści tego rodzaju transakcji, prawda? Już nie mówię tutaj o czasie, który potrzebujemy na dokonanie przelewów, ale bezpłatności, prywatności i tak dalej, i tak dalej. Jakie są panów opinie? Panie profesorze.
Ja myślę, że i to, każda nowa technologia, jeśli zaczyna być powszechnie stosowana, obarczona jest ryzykiem powstania bąbla spekulacyjnego. To widzieliśmy dwie dekady temu w przypadku internetu. Natomiast czy bitcoin przetrwa, tak jak internet przetrwa, tak i bitcoin, kryptowaluty przetrwa. Część z nich upadnie, część nie będzie miała ze swoich zastosowań rynkowych. To już widzimy po setkach różnych niszowych kryptowalut. Natomiast cała technologia, która za tym stoi, będzie się rozwija i wejdzie do banków, o które pan tutaj pytał. Natomiast jeszcze raz powtórzę, nawet jeśli będziemy widzieli narastanie bąbla spekulacyjnego, bo mówi się o takich bąblach spekulacyjnych już od wielu lat na Bitcoinie, jakoś jeszcze żaden nie chciał specjalnie bardzo pęknąć, więc to daje pewnego rodzaju pewność, że Bitcoin przetrwa, kwestia tylko po jakiej cenie będzie w przyszłości notowany. Natomiast jeszcze raz, sama technologia, sama Bitcoin na rozmaitej odłamy, to wszystko będzie funkcjonowało, mimo ewentualnego bąbla spekulacyjnego, który w przyszłości pęknie.
Paradoksalnie Bitcoin jest swego rodzaju ubezpieczeniem przed krachem, ale nie na Bitcoinie, tylko nie na kryptowalutach, tylko właśnie na klasycznych rynkach. I to właśnie większość osób, które interesuje się kryptowalutami, upatruje w nich swego rodzaju zabezpieczenia. Więc to te osoby postrzegają właśnie, że rynek giełd na całym świecie, czy rynek obligacji, czy rynek nieruchomości, to są miejsca, w których mamy do czynienia z ogromną bańką spekulacyjną i to jest pewna forma alternatywnej formy lokowania kapitału, już nie mówiąc o samym efekcie inflacyjnym, gdzie waluty fiducjarne, czyli emitowane przez państwa, no, podlegają ciągłej dewaluacji. Bitcoin co do zasady jest walutą deflacyjną i jakby pozwala na, w pewnym sensie teoretycznie, na oszczędzanie w tego typu walucie, więc większość osób, które się interesuje kryptowalutami, właśnie postrzega je jako formę zabezpieczenia kapitału.
Panowie, w takim razie kiedy w bankach będziemy mieli tego rodzaju rozwiązania? Przypominam sobie inną sytuację. Jeden z banków zlikwidował konta swoim użytkownikom, gdy okazało się, że ci użytkownicy właśnie kupowali bitcoiny. To była sytuacja sprzed paru ładnych lat. A jak jest teraz?
Znaczy, jest to za granicą, w innych krajach jest to dość powszechna sytuacja, jeżeli na przykład ktoś dokonuje zakupów bitcoinów i wykorzystuje do tego swoje konto bankowe, no to na przykład może być rzeczywiście poddany takiemu ostracyzmowi i bank może wypowiedzieć umowę rachunku takiemu klientowi. Zresztą nawet banki wypowiadają firmom, które zajmują się obrotem kryptowalutami, takie umowy. No to jest ich jakby osobista preferencja na ryzyko, jeśli mówimy o bankach. Natomiast czy banki zaadoptują tę technologię? No to jest troszeczkę źle zadane pytanie, ponieważ to jest technologia, która ma co do zasady uniezależnić nas od banków, więc jakby oczekiwanie, żeby banki zaadoptowały tę technologię, jest troszeczkę nieporozumieniem, bo ta technologia pozwala nam być swoim własnym bankiem, a nie uzależniać się od tak zwanej zaufanej trzeciej strony.
No ja myślę chociaż o braku kosztów na przykład, które są charakterystyczne dla transferów bankowych, prawda? Dotyczących przewalutowania, różnego rodzaju prowizji, także kwestii bezpieczeństwa. No myślę, że te kwestie bezpieczeństwa chyba bankowcom powinny spędzać sen z powiek, prawda? Czy nie?
Tak. Kryptowaluty już zaczęły być adaptowane przez niektóre banki. Na razie jest ich bardzo mało, bo kryptowaluty są bezpośrednio konkurencją dla banku, przez co nie są z filozoficznego punktu widzenia specjalnie przez banki lubiane. No i że podać przykład z życia wzięty. Ostatni weekend bardzo dużo się działo na rynkach. Potrzebowałem przesłać bardzo dużą ilość pieniędzy akurat na drugi kontynent. No nie chciałem czekać do poniedziałku, żeby zainicjować przelew bankowy, który by przyszedł w środę bądź w piątek, bo straciłbym duże okazje. okazję użyłem tutaj różnych kryptowalut, akurat nie bitcoina, z pewnych, powiedzmy, względów kosztowych i osiągnąłem to, co chciałem. Pieniądze w ciągu kilkudziesięciu minut były na drugim końcu świata, bez użycia banków do tego i to już się dzieje, to jest możliwe. W związku z tym, jeśli banki nie będą wchodziły w technologię, technologię związaną z kryptowalutami, tym gorzej dla banków, bo ta technologia będzie się wtedy bardziej swobodnie rozwijała poza bankami. Natomiast banki mogą podzielić w rolę Poczty Polskiej bądź innych monopolistów na tradycyjnych usługach. Po prostu przejdą w pewien sposób do lamusa.
No ale z drugiej strony, panowie, i Rosja, i Chiny mają zakusy, by jednak zmonopolizować bitcoina. Co więcej, też pojawiają się głosy, że to, co dzieje się z tak zwaną realną walutą, a nie kryptowalutą, czyli pranie pieniędzy i tak dalej, zaczyna mieć także miejsce, jeśli chodzi o kryptowaluty. Tak jest, czy nie?
Ostatnio pojawił się nowy raport Banku Anglii dotyczący właśnie wykorzystania kryptowalut w takich obszarach jak właśnie pranie brudnych pieniędzy i w ich raporcie ten nadal to wykorzystanie jest znikome. Oczywiście ma miejsce jak wszędzie, bo to jest waluta. Waluty są wykorzystywane wszelkiego rodzaju do działalności przestępczej. No żadna waluta się przed tym nie obroni, ale nadal jest to zjawisko dość znikome w ich ocenie.
No tak, ale też pytanie, co łatwiej ukryć albo co łatwiej wykazać, prawda? Biorąc pod uwagę te kwestie prywatności, o której rozmawialiśmy, kwestie prywatnego klucza i tak dalej. Ponoć, jeśli ktoś jest znakomitym ekspertem, jest w stanie tak się ukryć, że nikt tejże transakcji w rejestrze nie wyłapie.
No to tutaj pojawia się pytanie, czy pieniądz ma moralność i tak naprawdę, czy powinniśmy wykorzystywać śledzenie pieniędzy do tego, żeby łapać przestępców. To jest takie, można by być, filozoficzne pytanie i pytanie, czy należy wylewać dziecko z kąpielą. Pojawia się problem użyteczności waluty. Jeżeli każdy człowiek ma teoretycznie prawo do prywatności korespondencji, no to nagle temat tego, czy my jako ludzie mamy prawo do dokonywania prywatnych transakcji finansowych, no to nagle okazuje się, że nie mamy. Więc tylko właśnie z tego względu, żeby zapobiegać wszelkiego rodzaju przestępstwom. Więc tutaj to jest trudne oczywiście pytanie, na które należy sobie odpowiedzieć, na czym nam bardziej zależy. Natomiast rzeczywiście, jeżeli można dokonywać prywatnych transakcji, no to w pewnym sensie jest to zachęta dla osób, które tej prywatności potrzebują bardziej niż inni.
Napisał do nas pan Bartosz. Szanowni Państwo, nie jestem specjalistą w dziedzinie kryptowalut, aczkolwiek jestem inwestorem i graczem na giełdzie. Bitcoin był prekursorem i zrewolucjonizował rynek. Dziś hejtu nie brakuje w necie. Ludzie z niewiedzy często piszą nieprawdziwe informacje. Uważam, że to innowacyjna technologia, w którą można inwestować, że jest to alternatywne źródło inwestowania zupełnie niezależne od systemu bankowego sterowanego. Możliwości i tempo rozwoju technologii są niesamowite. Dla mnie osobiście jest kwestią czasu, gdy kryptowalutą będziemy mogli płacić wszędzie z przewalutowaniem w czasie rzeczywistym. Zostały nam dwie minuty w tym czasie rzeczywistym. Pan Bartosz jeszcze pyta o ten duży event w Warszawie, o którym mówiliśmy na początku i nie tak, pozostaje nam nic innego, jak wrócić do tego wydarzenia. Panowie braliście udział w tym spotkaniu, czy nie?
No to jest w sumie coś, co słuchacze powinni sobie zostawić z tego całego programu, zapamiętać to, żeby byli w stanie odróżnić faktycznie kryptowaluty od pseudokryptowalut, które starają udawać technologię i faktycznie ma teraz miejsce taka sytuacja, że pojawiają się różnego typu projekty, które udają waluty wirtualne w jakiś tam sposób i nie mają za sobą żadnej technologii, nie mają technologii, którą da się w jakikolwiek sposób zweryfikować i są rzeczywiście zagrożeniem dla potencjalnych inwestorów i to powinni słuchacze zapamiętać, żeby szukali wiedzy na własną rękę, żeby nie poddawali się tylko i wyłącznie zwykłej reklamie i żeby rzeczywiście się edukowali w tym zakresie i nie podejmowali pochopnych decyzji.
Dokładnie, bo to jest...
To już króciutko, bo musimy kończyć.
Tego typu twory ściągają tak jakby ludzi w te pułapki, które są znane nam w normalnym życiu. Piramidy finansowe, różnego typu systemy zarobkowe. Jeśli widzimy tego typu model, który jest tylko ubrany w kryptowalutę, a nie widzimy ludzi, nie widzimy technologii, to naprawdę należy się zastanowić co najmniej dwa razy i zbadać lepiej sprawę.
Czyli, drodzy Państwo, rozróżniajmy bitcoiny od daskoinów. Bardzo dziękuję za to spotkanie i ważną dyskusję. Filip Pawczyński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, Lech Wilczyński, współzałożyciel InPay.sa, pierwszego procesora płatności Bitcoin w Polsce, i profesor Krzysztof Piech, dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Panowie, bardzo dziękujemy. W meczu przegrywamy 0-1. Dobrej nocy.